proszę. Przepraszam bardzo Państwa. Wracamy do przerwanego punktu rozpatrywanego łącznie 4 i 5, czyli debaty o budżecie. Głos ma pan prezydent Maciej Wudarski. Już po.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Czy mam ograniczony czas, czy nie?
Znaczy nie. W sensie formalnym ograniczeń nie ma, ale myślę, że...
Ja będę się starał streszczać,
ponieważ dnia pytań, jest podpowiedzią.
Pytań, tak, to jest dla mnie jasne. Pytań, zapytań było bardzo wiele. No, niestety części radnych, którzy te pytania zadali, na sali nie ma, no ale myślę, że w ramach protokołu takie informacje zostaną przekazane. Zacznę od kwestii systemowych zapytań i uwag radnych dotyczących tempa prowadzenia inwestycji drogowych czy inwestycji transportowych, temat zresztą bardzo często ostatnio omawiany. Ja mam tutaj te inwestycje drogowe, transportowe, myślę, że warto byłoby podzielić je na dwie kategorie. Pierwsze to są takie duże inwestycje, o których za chwilę, drugie mniejsze, realizowane głównie przez Zarząd Dróg Miejskich, bardzo często na zlecenie Rad Osiedli, ale także w ramach realizacji poprawek radnych czy też zadań prezydenta miasta Poznania. Szanowni Państwo, jak wiecie, bo wielokrotnie na ten temat mówiliśmy, media także przekazywały te informacje, te kluczowe inwestycje transportowe i drogowe, one są prowadzone zgodnie z nowymi harmonogramami, z nowym terminem. W momencie, w którym podaliśmy w ubiegłym roku termin oddania i zakończenia przebudowy Ronda Kaponiera, to tak jak żeśmy podali, tak żeśmy się z tego wywiązali. To jest jedna z bardziej skomplikowanych, chyba najbardziej skomplikowana inwestycja drogowa, transportowa, także inżynierska. No, myślę, że to jest ogromny wysiłek służb od za to odpowiedzialnych. Doprowadzenie tej inwestycji i wyprowadzenie z takiego stanu, w jakim była, do stanu jego zakończenia bez praktycznie istotnych wzajemnych roszczeń ze strony wykonawców, jak i inwestora zastępczego, spółki PIM. Ulica Dąbrowskiego, bardzo trudne przedsięwzięcie. Mieliśmy do czynienia z wykonawcą, który praktycznie odmówił prowadzenia budowy. Wykonawcę z tej budowy wyrzuciliśmy i w ciągu 1,5 miesiąca udało się zakończyć budowę, która naprawdę no, była niezwykle trudna, jeżeli chodzi o jej przeprowadzenie, bo kwestia kolizji infrastruktury podziemnej, naprawdę bardzo trudne zadanie. Ja uważam tutaj szacunek dla tych ludzi, zwłaszcza prawników, ale też inżynierów, którzy opracowali system sprawnego rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy z jednym wykonawcą i przeprowadzenia w ramach prawa zamówień publicznych, kolejnych przetargów i kolejnych działań, tak żeby ulicę Dąbrowskiego zakończyć. Można powiedzieć tak, Wudarski nie umie wybudować Dąbrowskiego, a być może warto jednak popatrzeć z drugiej strony i mówić niepolitycznie, że tą inwestycję udało się zakończyć. Za kilkanaście dni zakończymy inwestycję wartą 200 milionów złotych przebudowy ulicy Gdyńskiej i Bałtyckiej, coś co było kluczem do realizacji otwarcia pozwolenia na użytkowanie dla spalarni. Myślę, że kolejna zasługa, o której tutaj warto wspomnieć. Trudna inwestycja, budowa węzła kolejowego na Dębcu, wiaduktu na Dębcu czy tunelu na Dębcu. Skomplikowana pod względem wzajemnych zależności spółki PKP, PLK i miasta Poznania. My ją w tej chwili, szanowni Państwo, kończymy. Za chwilę będzie efekt. Mam nadzieję, że jak najszybciej pozwolenie na użytkowanie i mieszkańcy z tej inwestycji będą mogli korzystać. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, jak są prowadzone inwestycje duże, prowadzone przez prezydenta Jaśkowiaka, zapraszam w nocy na estakadę katowicką. Można zobaczyć bardzo często służby wykonawcy, które po prostu pracują od świtu do zmierzchu, a bardzo często jeszcze w godzinach popołudniowych. Jest to inwestycja, która jest bardzo dobrze prowadzona, bardzo dobrze nadzorowana. Dopracowaliśmy kwestię umów z projektantami. Dokumentacje projektowe będą w tej chwili wykonywane znacznie lepiej. I same inwestycje także będą prowadzone sprawniej. Ja myślę, że warto o tym pamiętać i warto się nad tym pochylić i nie krytykować tylko w czemu. Jeżeli chodzi o Zarząd Dróg Miejskich i małe inwestycje, też bardzo często spływają do mnie interwencje, także ze strony radnych osiedlowych czy radnych miejskich. Jest to problem. Ja powiem tak, statystycznie te inwestycje, które zaczynaliśmy w roku 2016, w połowie udało się w roku 2016 wykonać. Bardzo często są to inwestycje także w oparciu o pozwolenie na budowę. To nie tylko są inwestycje remontowe. a część będziemy kończyć w roku 2017. I tu jest istotny wniosek, także ze strony służb finansowych, ale także służb odpowiedzialnych za inwestycje, że bardzo możliwe, że warto od razu z założenia przyjąć, że inwestycje wykonywane dla lat osiedlowych czy na zlecenie lat osiedlowych są dwuletnie i bardzo możliwe, że tutaj ze strony prezydenta miasta Poznania i pani skarbnik taka inicjatywa w tej stronie, z tej strony będzie, no, zostanie skierowana do Rady Miasta Poznania. Rondo Śródka. Nie ma pani radnej urbańskiej? Nie ma, okej. To może wstrzymam się, może dojdzie. Kieksz. Budowa kanalizacji. Faktycznie nie ma tej inwestycji w WPF-ie. Będzie prowadzona inwestycja Aquanetu, bo Aquanet ma to w swojej wieloletniej prognozie, znaczy w wieloletnim planie inwestycyjnym. My musimy nad tym pracować, tak? Jako służby, być może pan prezydent to gdzieś podsumuje na końcu, jako służby prezydenta, służby finansowe, trudno sobie wyobrazić, żeby ta inwestycja nie zrealizowała się równolegle. W budżecie tego nie ma, ale nad tym bardzo mocno pracujemy, podobnie jak nad Rondem Śródka, o czym za chwilę. Ulica Kolejowa. To nieprawda, że... Znaczy na tą chwilę, panie radny, na tą
ale
chwilę...
Ale przecież krzykujmy się.
Ale okej, uzupełnię, ja uzupełnię. Na tą chwilę, panie radny, inwestycja jest prowadzona równolegle z Aquanetem, ponieważ trwa projektowanie. I są środki w WPF-ie, jeżeli dobrze pamiętam, 500 tysięcy złotych i 200 tysięcy złotych, po to, żeby wspólnie z Aquanetem dokończyć projektowanie. Pierwszy etap tej inwestycji to jest budowa kolektora tłocznego w ulicy Słupskiej i tutaj nie ma żadnego udziału ZDM-u. W związku z tym my mamy jeszcze chwilę, tak, jeszcze czas, być może niekoniecznie musi się to pojawić w WPF-ie w budżecie konstruowanym w roku 2017, natomiast jeszcze mamy czas, żeby ta inwestycja w budżecie w miasta Poznania czy w WPF-ie się pojawiła. No myślę, że no nie wiem, no możemy tak się przekrzykiwać i tak, no tak.
Ja bym proponował, żeby pan się zgłosił do głosu, jak będzie kolej, a w tej chwili mówi pan prezydent Wodarski, bo inaczej to my nie wyjdziemy przez tydzień, prawda? Pan prezydent Wodarski odpowiada zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i najlepszymi umiejętnościami na tak pytania zadane przez pana, które pan zadał z najlepszą wiedzą i z najlepszymi umiejętnościami w zgodzie, więc proszę pozwolić. Panie radny, jeszcze chwila i ogłoszę godzinę przerwy. Czy pan tego chce? Nikt tego nie chce, panie radny. Proszę przestać.
Ulica Kolejowa, ona jest w budżecie miasta Poznania. Pani radna Dudzia, jak miała wątpliwości, jest ponad 9 milionów złotych. Znaczy, szanowni państwo, problem jest w WPF-ie, tak, w WPF-ie, no. Problem jest bardzo szeroki, jest tam, my nie prowadziliśmy badań społecznych, jaka część społeczności łazarskiej jest za przebudową ulicy Kolejowej w projekcie planu, znaczy w projekcie, zgodnie z projektem, który został zaprezentowany, a która nie jest. Konserwator zabytków chce, żeby został zachowany bruk. Część mieszkańców ze względów na to, że im się to podoba, też chce, ale druga połowa mieszkańców chce asfaltu i chce, żeby tam było cicho. Część ludzi chce, żeby były miejsca parkingowe, a część ludzi chce, żeby były drzewa. W związku z tym ja powiem tak, przeprowadziliśmy dwa postępowania na wykonanie nowej dokumentacji, gdzie wykonawca dokumentacji projektowej odniósłby się po pierwsze do pierwotnej dokumentacji oraz odniósł się do tych głosów społecznych, które były na konsultacjach. Nikt się nie zgłosił. W związku z tym ja powiem szczerze, jest to w budżecie czy w WPF-ie na 2017 rok, ale ja nie umiem zadeklarować w tej chwili, że ta inwestycja będzie realizowana. I trudno naprawdę tutaj generalizować i mówić o tym, że to jest takie proste. Kolejowa? Nie ma kolejowej? Nie ma kolejowej? Okej, w 18 jest. No tak. No dobrze, jest w 17 projektowanie, no bo no jest projektowanie, a w 18 jest realizacja teoretyczna, tak? Okej.
Okay. Znaczy teoretycznie jest realizacja, tak. Teoretycznie jest projektowanie.
Teoretycznie tak. Więc no, naprawdę zapraszam, jeżeli ktoś ma wątpliwości i twierdzi, że to jest proste, zapraszam na kolejne konsultacje społeczne i próbę posłuchania tego, co mieszkańcy mają nam dać w tej sprawie do powiedzenia. I też dementuję, tutaj rowerzyści niespecjalnie biorą udział w tej dyskusji, ponieważ ulica Kolejowa jest ulicą dwukierunkową, w związku z tym nie ma problemów, żeby tam prowadzić jakikolwiek ruch rowerowy, w związku z tym to jest pewna forma demagogii. Pan przewodniczący pytał o ulicę Falistą. Uzasadnienie. Myślę, że podawaliśmy je wielokrotnie. Pewnie nie dzisiaj czas i miejsce na to, żeby ten problem omówić na tyle głęboko, żeby się wzajemnie przekonać do realizacji tej inwestycji, ale ponieważ zostałem zapytany, się odniosę. Po pierwsze, są mieszkańcy. Po drugie, realizacja tej inwestycji generuje, czyli jest kogo wozić i do kogo jeździć, a będzie jeszcze więcej. Czy jest dodatkową motywacją jest ograniczenie trasy przewozowej, ponieważ będziemy modyfikować linię, układ linii tramwajowych, nastąpi oszczędność trasy przewozowej. W trakcie analizy samej inwestycji stwierdziliśmy, że nie warto, czy nie można wręcz tam wybudować samej pętli tramwajowej. Proponujemy w tym miejscu lokalizację dworca przesiadkowego także dla komunikacji autobusowej. Na pewno tam skończy swój bieg autobus 74, także być może inne linie autobusowe, które będą kończyły bieg z kolei od strony Starej Łęki. W związku z tym warto to zrobić. Dodatkowo zaprojektowaliśmy i będziemy budować układ drogowy, czyli coś, czego początkowo nie było brane pod uwagę, a faktycznie w tej części przebiegu Unii Lubelskiej zostanie on wygenerowany. Kolejne argumenty za, jest to dodatkowy projekt, który uspójnia cały projekt unijny w zakresie przebudowy GTR-u. I co bardzo ważne, za jednym zamachem, czyli za jedną realizacją jednej inwestycji przebudujemy rondo Żegrze, zarówno w zakresie poprawnych rozwiązań dla komunikacji samochodowej, ponieważ średnica ronda Żegrze zostanie powiększona z obecnych 50 do 88 metrów, ale także zostaną wygenerowane nowe wloty. Co jeszcze nam zostało? Pani radna Kretkowska pytała o drogi osiedlowe, znaczy o drogi rowerowe w proporcji do wydatków majątkowych na budowę chodników. Znalazłem w budżecie trzy pozycje różne dotyczące budowy chodników śródmiejskich. 3 miliony 2 miliony 644 i 6 miliony 134, 4,5 miliona to jest z kolei WPF na 2017 rok. Ostatnia to jest poprawka radnego Mikuły dotycząca przebudowy ulic w Śródmieściu. Dodam, że w roku 2017-2018 będziemy budować kilkanaście różnych układów drogowych albo je modernizować, gdzie także będą budowane chodniki. I o tych pieniądzach, o których mówię, także nie ma środków, które są dedykowane dla rad osiedlowych. Rady osiedli także są bardzo poważnymi inwestorami, jeżeli chodzi o budowę chodników. Czy jest dysproporcja? Ja się tego nie boję. Pewnie można to przeliczyć na kwoty, na metry kwadratowe. Jeżeli jest takie oczekiwanie, to zrobimy, bo być może, że warto. Natomiast pamiętamy, jako prezydent miasta Poznania, jako służby, o potrzebach pieszych i myślę, że na każdym kroku te potrzeby, chociażby przy realizacji strefy tempo 30, nie tylko wskazujemy, bo my nie tylko mówimy o tym, że tak jest dobrze, ale wręcz po prostu to realizujemy, chociażby poprzez udogodnienia dla pieszych, poprzez wyłączanie sygnalizacji świetlnej. Kolejny punkt. Ulica Kolejowa. Droga, jeszcze tutaj nawiązując do drogi rowerowej w ulicy Grunwaldzkiej, no czy ona jest potrzebna, czy nie? No, szanowni Państwo, można sobie wyobrazić mieszkańca osiedla Kopernika, który jedzie wzdłuż ulicy Polskiej do ulicy Bukowskiej i tam jedzie do centrum. No, można sobie wyobrazić, ale ja bym tego głośno nikomu nie zaproponował. W związku z tym, ponieważ też przygotowujemy, ten projekt znalazł się w budżecie w ramach projektowania w roku 2016, no ja nie bardzo widzę w tej chwili możliwość odstąpienia od tego projektu i też zwrócę uwagę na to, że ten projekt pojawia się w projektach kluczowych do realizacji zgodnie z programem rowerowym, który będziemy Państwu radnym zgodnie z życzeniem w najbliższym czasie przedstawiać. Jeżeli są jeszcze jakieś do pytania, nie wiem, wydaje mi się, że chyba w miarę wszystko. Aha, jedna kwestia dotycząca ronda Śródka, likwidacji barier architektonicznych. Takie zadanie też początkowo było w budżecie w WPF-ie. Nie znalazło się. Też nad tym bardzo mocno jako służby prezydenta pracujemy. To byłoby jedno z pierwszych zadań, właśnie przebudowa ronda Śródka. Myślę, że warto to zrealizować, ponieważ jesteśmy po trudnych negocjacjach społecznych dotyczących tego, jak ma ronda Śródka wyglądać. Część rozwiązań faktycznie dublujących się pojawi się na powierzchni, będzie to duże na powierzchni ronda, będzie to duże ułatwienie zarówno dla pieszych, jak i dla rowerzystów, a więc myślę, że tutaj będziemy wspólnie z radnymi zabiegać o to, żeby ten projekt jednak był zrealizowany. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz pan prezydent Jędrzej Solarski. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, dwie krótkie sprawy. Jeżeli chodzi o dodatkowe skrzydło ZOL-u, czyli Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na Mogileńskiej, chcemy tam dodatkowo wybudować to skrzydło o 190 łóżek. 50 łóżek to będzie zakład opiekuńczo-leczniczy. Na dzień dzisiejszy, na dziś dzień tam jest oczekujących 194 naszych mieszkańców. 50 łóżek na rehabilitację stacjonarną, 1100 oczekujących i na rehabilitację dzienną 90 łóżek, również 1000 oczekujących. Całość inwestycji około 30 milionów. Teren oczywiście jest nasz. No, takie są potrzeby, ponieważ no, nasze społeczeństwo się starzeje, mieszkańcy Poznania się starzeją, dlatego żeśmy zaplanowali tę inwestycję. Druga rzecz, która była tu pytaniem, jeżeli chodzi o kino, o muza, rzeczywiście w tym roku planowaliśmy 800 tysięcy, takie były nasze szacunki, natomiast po projekcie budowlanym okazało się, że musimy jeszcze dorzucić pieniądze przede wszystkim na zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku, wzmocnienie budynku oraz przegrody akustyczne. W związku z tym nie byłoby nas stać do realizacji tej inwestycji w tym roku. Wcześniej, żeśmy zawiadomili służby finansowe, przerzuciliśmy te środki na rok przyszły, aczkolwiek tutaj również Estrada Poznańska, która zawiaduje kino, muza, będzie starała środki z Ministerstwa Kultury oraz z PiS-u, więc być może tych środków będzie potrzeba mniej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I teraz pan prezydent Jacek Jaśkowiak. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Przede wszystkim chciałbym się odnieść do kwestii tej sprawności zarządczej i w zakresie tego, co wyjaśnił pan prezydent Włodarski, jednoznacznie wynika, że ta sprawność jest znacznie wyższa niż była wcześniej. To jest oddanie kaponiery, to jest oddanie Dąbrowskiego, to jest również oddanie spalarni i szereg innych drobniejszych inwestycji, które zostały zakończone. Ale to jest nie tylko kwestia tych spraw dotyczących dróg i tego obszaru, który podlega pod Macieja Włodarskiego. Termy Maltańskie po raz pierwszy mają zysk. Do tej pory ta spółka funkcjonowała zupełnie inaczej. I jeżeli patrzymy w tej chwili na sprawność zarządczą, to wystarczy właśnie popatrzeć na wyniki spółek, wystarczy zobaczyć, jak się zmieniła sytuacja chociażby w spółce Centrum Obsługi Biznesu, jakie wcześniej były generowane straty na poziomie tam 30 paru milionów złotych i to jest świadectwem sprawności zarządczej. Testem tym wyraźnym dowodem tej sprawności zarządczej jest sytuacja w GOAP-ie, która jest dzisiaj i która była wtedy, gdy obejmowaliśmy urząd. Także w tym obszarze ja życzę panu radnemu Różańskiemu, by w zakresie tego przedsiębiorstwa, którym teraz kieruję w ramach tego programu Misiewicz Plus, żeby sobie rzeczywiście poradził i żeby rzeczywiście pokazał sprawność zarządczą, bo to jest ten obszar, gdzie będzie się mógł wykazać. Odnośnie inwestycji, to my rozumiemy je trochę inaczej niż nasi poprzednicy. Można oczywiście wylać tysiące ton betonu, zaprosić Stinga na otwarcie i rzeczywiście to są duże inwestycje, spektakularne. Czy Termy Maltańskie, czy właśnie stadion, a uważam, że to się odbyło kosztem jednak tych małych inwestycji, tych niedogodności i to te niedogodności skutkowały wyprowadzaniem się mieszkańców Poznania i taki był efekt tych wielkich inwestycji. Przecież miasto wydało ponad 7 miliardów złotych, natomiast czy te inwestycje przełożyły się na większą liczbę mieszkańców? Nie. Straciliśmy mieszkańców, czyli inaczej mówiąc, ja inaczej rozumiem inwestycje. Dla mnie są to te małe inwestycje, które poprawiają komfort życia codziennego, ale to są również te inwestycje w młodych ludzi, w żłobki, w przedszkola, bo jeżeli chcemy mieć w przyszłości wyższe wpływy z podatku PIT, to musimy inwestować w tych ludzi. Musimy uczynić miasto bardziej przyjazne. Musimy się zmierzyć z wielkimi wyzwaniami, które są przed nami, chociażby tymi, jak zakorkowanie miasta. Ale z czego wynika to zakorkowanie miasta? Z czego wynika ta nasza taka dyskusja, spory dotyczące miejsc parkingowych? Mamy 350 tysięcy samochodów w mieście, które ma 540 tysięcy mieszkańców. Mamy do tego 60 tysięcy samochodów dostawczych i 100 tysięcy samochodów, które wjeżdżają codziennie do Poznania. Co to oznacza? Że czteroosobowa rodzina ma statystycznie 3 samochody. I to się po prostu nie mieści. I teraz musimy doprowadzić do tego, by udrożnić Poznań. Musimy zrobić buspasy, musimy stworzyć również osobom, które nie są tak sprawne jak kolarze, żeby mogli się przemieszczać właśnie również w tych zwartym obszarze rowerem. Nie wydajemy na te ścieżki rowerowe jakichś abstrakcyjnych pieniędzy, ale musimy myśleć o tych dzieciach, które dojeżdżają do szkoły rowerem. Musimy myśleć również o tych starszych osobach, które również korzystają z tego, bo to jest również ich zdrowie. Inwestujemy w poprawę zdrowia i to są drobne rzeczy. Inwestujemy w salę gimnastyczną, jedną czy drugą. Budujemy szkoły tam, gdzie tych szkół nie było. I to jest nasze rozumienie inwestycji. I dla mnie najlepszym potwierdzeniem tego, że to jest właściwa polityka, że te inwestycje są właśnie oparte o to, co jest potrzebne miastu i co wpływa na te dochody w przyszłości, będą decyzje inwestorów. Już wkrótce przekonamy się, czy ten od lat pusty budynek na Szkolnej, czy on znajdzie nabywcę. Te decyzje będą pokazywały, czy nasze działania są sprawne, czy też nie, czy one są właściwe, czy ta polityka, którą prowadzimy, jest właściwa. To decyzje inwestorów w zakresie tego obszaru, który w tej chwili jest przedmiotem sprzedaży przez PKS i również przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Jeżeli domkniemy taką transakcję, tak, to mimo tych niesprzyjających warunków związanych z radosną twórczością obecnego rządu i odpływem inwestorów. Ja nie mam pretensji do inwestorów, że nie kupią tego czy innego obiektu. Staram się ich zachęcać w tych bardzo niesprzyjających dla inwestorów warunkach i nie będę wygłaszał takich kazań jak pan prezes Kaczyński, który ma pretensje do inwestorów, że nie inwestują, który ma pretensje do samorządów, że stosują zachowawczą politykę w zakresie inwestycji. Tylko w tych warunkach trudnych, niesprzyjających dla biznesu, staram się ich zachęcać. I jeżeli ci inwestorzy zainwestują w Poznaniu, to będzie świadczyło o tym, że ta nasza polityka jest właściwa i że ten budżet jest dobrze przygotowany. Także zachęcam właśnie szczególnie polityków PiS-u. Tutaj mieliśmy wystąpienie Szymona Szynkowskiego Vel Senka. On bardzo dużo zapowiadał w kampanii wyborczej. Mówił o narzędziach, które będą przekazane samorządom, że będziemy mogli zwalczać kluby go-go i się pozbyć tych przybytków właśnie z tych historycznych dzielnic. Zapowiadał, że będziemy mieli jako samorządowcy narzędzia do tego, by zmniejszać to spożycie alkoholu w pewnych obszarach. I co przez ten rok się stało? Nic się nie stało, tak? Są właśnie tylko takie programy propagandowe i nic za tym nie idzie. Ja życzę tej sprawności zarządczej i tego, by rzeczywiście radny poseł Szynkowski, który reprezentuje miasto w Związku Miast Polskich, rzeczywiście coś zrobił. No de facto problemy samorządu i miast powinien jeszcze pamiętać, bo przecież to raptem jest rok. Także w zakresie budżetu uważam, że to jest budżet dobry. Zawsze może być lepszy. Gdybyśmy rzeczywiście nie wydali tak znaczących pieniędzy na te wielkie inwestycje, rzeczywiście imponujące, tak? Bo Termy Maltańskie są na tle kraju z pewnością obiektem, który się wyróżnia, aczkolwiek też nie zrobionym bez uchybień, bo nie można tam zrobić zawodów pływackich na poziomie na przykład Mistrzostw Europy z uwagi na to, że nie ma basenu rozgrzewkowego. Czyli wszystko zrobiliśmy w zakresie tych innych pomieszczeń, ale ktoś, kto to projektował, zapomniał, że trzeba jeszcze zrobić basen rozgrzewkowy. Wolałbym, żeby w miejsce tego obiektu na zwycięstwa, na ratajach w każdej dzielnicy był obiekt. Ale tego czasu już nie cofniemy. Natomiast proszę zobaczyć, jakie były wyniki spółki Termy Maltańskie 2 lata temu i jakie są teraz. Proszę zobaczyć, jaka była sytuacja GOAP-u 2 lata temu i jaka jest teraz. Proszę zobaczyć, jak wyglądały kolejne przesunięcia terminów inwestycji, które były realizowane i jak to wygląda teraz. Niektóre są oddawane przed terminem. A to, że zajmujemy również, zajmuję, czy zabieram głos w tych sprawach, które się wiążą z tymi elementami symbolicznymi, to też jest bardzo ważne, bo to jest coś, do czego nas zobowiązuje historia, to jest zobowiązanie czerwca 56, żeby nie mieszać apelu smoleńskiego do tamtych wydarzeń i tego również oczekują ode mnie poznaniacy. Natomiast to, na czym się koncentrujemy, czego mamy dowody bezsporne, bo to są liczby, to są dane finansowe, to są sprawozdania finansowe tych spółek, które są w tej chwili pod odpowiedzialnością miasta. To są najlepsze dowody na to, że w zakresie sprawności zarządczej robimy to znacznie lepiej niż robiono wcześniej. Kiedyś było 900 pustostanów w ZKZL-u, teraz jest 600. Budujemy mieszkania komunalne, ale to, że możemy to robić jeszcze lepiej, to, że poprzednio było to robione gorzej, to nie jest oczywiście czymś, co uzasadnia, żebyśmy nie poprawiali tego, co robimy teraz. Nie robimy zmian personalnych na zasadzie przynależności partyjnej, tylko na poziomie kompetencji. Nie wyrzucamy z urzędu tych urzędników, którzy pracowali tutaj 15-16 lat, bo cenimy ich kompetencje, ale chcemy też dać tym osobom narzędzia. I rzeczywiście te wielkie inwestycje, którymi się można pochwalić, można zaprosić Stinga, można to zrobić z wielką pompą, one się też odbyły kosztem tych wynagrodzeń. Wynagrodzenia w Urzędzie Miasta są niższe niż w Urzędzie Marszałkowskim, są niższe niż w Starostwie Powiatowym. To się odbyło również kosztem jakości pracy, bo osoby, które nie mają odpowiedniej motywacji w zakresie wynagrodzenia, również słabiej pracują. Co więcej, my tracimy tych pracowników na rzecz innych urzędów. I z tym też się musimy zmierzyć, bo rzeczywiście te osoby, które pracują w różnego rodzaju placówkach, mają wynagrodzenie, które jest absolutnie nieadekwatne do ich kompetencji, umiejętności, zaangażowania. I musimy te osoby również wyposażyć w narzędzia pracy, w stosowne programy komputerowe i to też jest coś, co było zaniedbaniem. 70% programów komputerowych, które mieliśmy, to były programy, które miały po 16 lat. Z takimi narzędziami ciężko jest cokolwiek zrobić i chciałbym, żebyśmy to mieli na względzie. Jest wiele rzeczy, które było robionych pozytywnie, ale w zakresie inwestycji również musimy je przygotować w sposób prawidłowy, bo przecież taki tramwaj na Dramowice to jest kwestia sprawdzania również tej skarpy szolongowskiej, to są konsultacje społeczne. Ten projekt będzie służył nam przez następne 30 lat i musimy brać pod uwagę zarówno raporty Najwyższej Izby Kontroli, jak i raporty KPMG. To nas obliguje do lepszego przygotowania inwestycji. I właśnie mimo iż to się w tej chwili spotyka z zarzutami, tak, że po pierwsze rozmawiamy z mieszkańcami w zakresie tak ważnych projektów, to się wiąże z czasem, ale również musimy to przygotować dobrze technicznie, żeby ten projekt nie był realizowany tak jak kaponiera, tylko żeby przygotowania były tak zrobione, by już realizacja odbyła się potem w zaplanowanym budżecie i w zaplanowanym terminie. I ja się nie boję oceny tej prezydentury przez pryzmat tych małych inwestycji. One są równie potrzebne, albo jeszcze bardziej, szczególnie tym zwyczajnym mieszkańcom, każdemu poznaniakowi, niż te wielkie rzeczy, którymi się można chwalić na zewnątrz. Bo to tak jak przedsiębiorca lat 90. kupował luksusowy samochód, inwestował w jakieś biuro, żeby pokazać w banku, że ma, że taki jest mocny i żeby tutaj zrobić wrażenie na kontrahencie. My od tego sposobu działania odchodzimy w sposób zdecydowany i nie wstydzimy się tych małych rzeczy, które robimy dla mieszkańców i taki też jest ten budżet i takie będą następne budżety, co oczywiście nie oznacza, że nie będziemy mieli wielkich projektów w postaci na przykład tramwaju na Dramowice, ale on będzie dobrze przygotowany i on będzie służył mieszkańcom. A ta ocena, która jest najważniejsza, to jest ocena właśnie przez pryzmat inwestorów, a nie polityków, którzy w tej chwili wręcz do ruiny doprowadzą nasze finanse publiczne, bo to, co się dzieje w tej chwili, to my i nasi potomni będą musieli za te błędy płacić. I ja się cieszę, że sprzątam to, co sprzątam, bo nie chciałbym sprzątać tego teraz, co robi rząd PiS-u. Dziękuję uprzejmie.
Teraz pan Janusz Kapuściński, bardzo proszę.
Na pytanie ma tylko 2 minuty. Halo, proszę pana, czy można prosić?
Tak to było. No nic, ja nie muszę mieć kartu. Tam sobie.
Ale to jest potrzebne, ponieważ się nagrywa, jest dokumentowane, więc proszę mówić do mikrofonu. Proszę mówić do mikrofonu i pamiętać, że czas jest ograniczony.
Dobrze, już w takim razie. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Dzisiaj powstał, uważam, zbędny jakiś problem, ponieważ przeczytałem w informacji o Radzie i o planie, więc dotyczy to punktu 25, czyli interpelacji, które były pod sam koniec sesji. Natomiast zostały przełożone, są dopisane, że będą od 15, najpóźniej do 15.45. Ja umówiłem się z mieszkańcem, który tę interpelację po prostu sprowokował, którą złożyłem wcześniej.
Ale to może proszę to złożyć to, bo na to jest ograniczony czas, tylko 2 minuty, no dobrze, więc szkoda czasu na tą opowieść.
Ja zgłosiłem się na radę.
A więc proszę przedstawić już. Dobrze, niech pan przedstawi.
10 mogę przedstawić?
No właśnie o to proszę. 2 minuty czasu są.
Ale ja poproszę w takim razie mieszkańca, który stracił 130 tysięcy inwestycji, które potrącił PIM za wykonanie planu pracy swojej i ponieważ w trakcie inwestycji przeszkadzano mu, bo wprowadzano kolejnych inwestorów, w związku z tym on musiał wstrzymywać swoje prace, ale i tak z tego co wiem zmieścił się praktycznie w terminie. To była inwestycja związana jeszcze z euro. To chyba była droga Suwalska, tak? Ja poproszę pana Cegłowskiego.
Nie mogę się na to zgodzić. W tym punkcie głos mają wyłącznie radni.
Ale przepraszam, ale ja jestem jeszcze w punkcie interpelacji. Dopiero teraz.
Nawet jeśli uznać, że to jest w punkcie interpelacji, to jest to punkt, w którym składają.
Ale szanujmy, panie przewodniczący, mieszkańców i przedsiębiorców poznańskich.
Zapraszam pana do przedstawienia
swoich. Do radnych, żeby jednak
pana w punkcie wolne głosy
ten,
i wnioski.
Ten punkt po prostu został. Przełożono tą jedną interpelację.
Ale
pan
nawet
przewodniczący zamknął nam twarz przed terminem i przy pustych ławach. Było 15 radnych na sali. Nie było kworum, panie przewodniczący. I szanujmy siebie i naszych wyborców i przedsiębiorców, bo chodzi o 130 tysięcy, które gdzieś zginęły. Zginęły w kieszeniach PIM-u, bo prawdopodobnie na premię były potrzebne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo chętnie. Udzielę panu głosu w punkcie wolne głosy i wnioski, w punkcie interpelacje i zapytania. W punkcie wolne głosy i wnioski. W tej chwili pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, muszę powiedzieć, że z wielkim ubolewaniem słucham tego, co pan mówi, bo zamiast mówić na temat, czyli o budżecie, o swoim projekcie budżetu na rok kolejny, to opowiada pan o pracy kogoś innego, bo odwołując się do pracy rządu PiS-u, który rządzi od roku, no po prostu mówi pan nie na temat. I to jest bardzo przykre. Przypomnę panu również, że zachwala się pan doskonałymi wynikami Termaltańskich czy też Goapu. Ja panu przypomnę, że za te dwa działania nie odpowiadał rząd PiS-u, ani radni PiS-u, ani koalicja PiS-u, tylko pańska koalicja Platformy Obywatelskiej, bo ta koalicja rządzi tym miastem od kilkunastu lat. I przede wszystkim mówiąc, że to ta czy inna inwestycja się przeciąga, na przykład Kaponiera, no powinien pan przede wszystkim krytykować i grzmieć z tej trybuny, krytykować swoje zaplecze polityczne, bo one do tej tragedii i ruiny doprowadziło. Także bądźmy uczciwi w tym, co mówimy. A tak naprawdę to zalecam mniej polityki, a więcej pracy dla mieszkańców, bo po to pan jest, tak? A nie po to, żeby opowiadać tutaj wycieczki polityczne, bo nie za to pana będziemy my jako mieszkańcy oceniać, mówię my, bo też jako radny głosuję na kandydatów na prezydenta. A pytanie do pana prezydenta Wódarskiego, bo może coś mi umknęło, jeśli chodzi o ulicę Bałtycką i Gdyńską. Jak jest przewidywany etap jakby trzeci tej inwestycji, czyli odcinek na terenie gminy Czerwonak,
króciutko tylko, jaki jest przewidywany harmonogram prac związany z tą inwestycją, bo rozumiem, że mamy już konsensus, że będziemy przeprowadzać tę inwestycję dwa pasy w jedną, dwa w drugą, dwa skrzyżowania czy też ronda. Jaki, krótko mówiąc, jest harmonogram? Przy tej okazji chciałem się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Boruczkowski.
Tak, moje pytanie o kanalizację dotyczyło z jednej strony zarządu dróg miejskich i tu pan wiceprezydent Wodarski odpowiedział w tej części, twierdząc, że jest jeszcze czas, trwają działania w kierunku stworzenia projektu, jest jeszcze czas, by ją rozpocząć. Natomiast również to pytanie dotyczyło akwenetu i ponownie zadam to pytanie. Kiedy akwanet rozpocznie budowę kanalizacji sanitarnej w Kiekszu?
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, ja właśnie nie chciałam dyskutować, ale jednak muszę coś powiedzieć w sprawie konsultacji dotyczących ulicy Kolejowej. Ja oczywiście nie mam pretensji tutaj do pana prezydenta Wodarskiego. Natomiast ja uczestniczyłam w tych konsultacjach i wydawało mi się, że po raz któryś spotykając się, pewne rzeczy zostały uwzględnione. Natomiast konsultacja ulicy Kolejowej troszeczkę wygląda tak, jakbyśmy my, ponieważ to jest dosyć dużo pieniędzy, 10 milionów złotych, odciągali w czasie tą inwestycję, bo jeżeli chcemy coś zrobić, to jakby patrząc na to, co się ostatnio dzieje na Łazarzu i sprawa związana z Łazarzowym, z rowerowym Łazarzem, czy 100 drzew dla Łazarza, to widzimy, że tam nie potrzeba żadnych konsultacji i to się robi tak szybko, że nie zdążymy nawet oddechu wziąć i już się działa, już wjeżdżają koparki, już wszystko się dzieje, nie możemy nawet zaprotestować, więc to jest dowód na to, że różne są konsultacje w tym miejscu, a Kolejowa jest przykładem na to, że te konsultacje celowo się przeciąga, bo ja rozumiem, że się grupy różne nie zgadzają, ale na końcu dochodzi do jakichś uzgodnień i to się robi raz, dwa, trzy, a nie żeby to trwało cały rok czy nawet dwa lata. To jest po prostu jakieś nieporozumienie. I chciałam jeszcze tylko odnieść się do pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka i powiedzieć, że to, że mamy dzisiaj Termy Maltańskie, to, że mamy stadion, to, że mamy inne inwestycje związane ze sportem, to dlatego, że po pierwsze prezydent globalny czuł sport, a po drugie dlatego, że Platforma Obywatelska wspierała pana Ryszarda Globalnego i to jej głosy decydowały o tych inwestycjach. Ja ubolewam, że pan nie czuje do końca sportu i dlatego nam dzisiaj brakuje na sport pieniędzy. Dziękuję.
Pani radna Katarzyna Kretkowska. W drugiej rundzie w takim razie. Dobrze. W takim razie pan Tomasz Kajzer.
Dziękuję. Machałem się zabierać głos, ale pan prezydent już raz prowokował. Panie prezydencie, jest bardzo duża różnica między stwierdzeniem mało inwestycji, a małe inwestycje. Jakie pan inwestycje wybiera, to jest wybór rodzaju inwestycji. Natomiast zapewniam pana, że jak pan zmniejszy inwestycje z poziomu 609 do 360 milionów z roku na rok, to pan będzie miał nie tylko małe, ale mało inwestycji. Natomiast druga uwaga, przepraszam, no bądźmy rzetelni. Ja mimo wszystko chciałem, żeby prezydent miasta miał dokładniejszą wiedzę o inwestycjach, które lata później zrealizowano. Były wśród nich i duże, i małe. Budowano i szkoły, ale też to była okazja do dużych inwestycji, które były możliwe dzięki temu, że były środki pomocowe, bo w innym czasie trudno byłoby zrealizować. Także były duże i małe. Pan mówi, chce pan tylko małe. Małe jest piękne, ale ja bym chciał, żeby także duże inwestycje, jak na przykład węzeł Koszalińska Wola. To jest duża inwestycja. I z budżetu miasta trzeba się zrealizować, żeby o tych dużych inwestycjach dzisiaj także myśleć. I tu się różnimy. Ja uważam, że duże inwestycje, jak na przykład rozwiązania drogowe potrzebne do rozwiązania komunikacji w mieście, też są potrzebne, a kiedy minie okres możliwości środków zewnętrznych, to rzeczywiście wtedy już miasta na nie nie będzie stać. To jest ostatni moment. Także różnimy się rzeczywiście. Ja uważam, że powinny być i duże, i małe. Pan mówi tylko małe, ale chciałbym, żeby pan też myślał w kategoriach żeby ich było nie mało w sensie wartości inwestycji, bo wydaje mi się, że miasto je potrzebuje. I na koniec jedna uwaga. Panie prezydencie, utrzymanie dróg jest ważne. I możemy mówić, te rowery i tak dalej. Układ drogowy miasta wymaga inwestycji, bo nie wszędzie pan puści rower, gdzie będzie tramwaj. Także żebyśmy się dobrze rozumieli i oczywiście możemy mówić o przeszłości tylko w kategoriach Term i stadionu, ale to jest nieprawda. I pan o tym skanapie powinien wiedzieć, bo jest bardzo wiele inwestycji wykonanych w poprzednim okresie, które właśnie są inwestycjami małymi. jak na przykład szkoły też się budowano. Pan teraz wchodzi w obszar Umultowa. Na wniosek radnych powiatu uznał, że chce prowadzić te inwestycje. Planowano już wcześniej ten zamysł. Także bądźmy rzetelni i nie mówmy, że wcześniej było duże, tylko małe, bo to jest nieprawda. Dziękuję.
Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Odpowiadając na pytanie pana radnego Pawlika, harmonogram postępowania, jeżeli chodzi o budowę ulicy Glińskiej od granicy miasta Poznania do centralnej oczyszczalni ścieków jest taki, że w roku 2017 weryfikujemy dokumentację projektową, ponieważ dokumentacja projektowa wykonana przez firmę, jest to ta sama firma, która wykonała dokumentację projektową dla poprzedniego odcinka. Ta inwestycja niestety miała wzrost nakładów w stosunku do wartości przetargu. Nie chcemy do tego dopuścić, w związku z tym weryfikujemy, korygujemy dokumentację przetargową, projektową. Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu. To będą działania w roku 2017 i najprawdopodobniej pod koniec roku 2017, czy powiedzmy w trzecim, czwartym kwartale ogłosimy przetarg na wykonanie i przebudowa ulicy Gdyńskiej na terenie Czerwonaka będzie budowana w roku 2017-2018. Łączne nakłady, jeżeli dobrze pamiętam, w WPF około 40 milionów złotych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz ja, ponieważ pan prezydent zechciał zauważyć moje pytanie, odpowiem tak, że ja dziękuję za tą wypowiedź, ponieważ ona była najdłuższa z dotychczasowych prób wyjaśnienia spośród tych wszystkich, których próbowałem zadać pytanie. Więc jeśli tak na to popatrzeć, to po półtora roku uzyskać taką odpowiedź, to i tak jest sukces. Natomiast to mnie nie do końca przekonuje z kilku powodów. Jeden powód to jest nieporuszony tu zupełnie element własności gruntów w tym miejscu. I drugi element, ja myślę, że w mieście Poznaniu można byłoby sformułować podobne uzasadnienie dla co najmniej kilku, nie kilkunastu inwestycji o wartości 30 parę milionów złotych, które są równie potrzebne. W moim mniemaniu na przykład przebudowa sposobu włączania się w transport publiczny mieszkańców zachodniej części Poznania, gdzie ich jest więcej niż owe 3,5 tysiąca ludzi. Ja nie lekceważę 3,5 tysiąca mieszkańców, tylko widzę problemy, które są na zachodniej części Poznania, zwłaszcza w kontekście tego, co do mnie dociera, planu wydania 50 milionów złotych na kolejną przebudowę pętli na Ogrodach, to jak na te dwie rzeczy popatrzę, to mnie te argumenty nie przekonują, szanując fakt, że one w ogóle są, jakiekolwiek argumenty. Dziękuję. Pan prezydent Tomasz Lewandowski.
Panie Przewodniczący, trzy pytania z mojego obszaru odpowiedzialności. W pierwszej kolejności, bo dopytywał o to pan radny Boruczkowski, kwestie kanalizacji na terenie dzielnicy, czy na terenie Kieksza. Otóż, Szanowni Państwo, 6 września przyjmowaliśmy wieloletni plan inwestycyjny spółki wodno-kanalizacyjnej Aquanet. Państwo przyjmowali, Rada Miasta Poznania, i te zapisy szczegółowe co do i nakładów, i rozłożenia tych nakładów w latach, i to, co w ramach tych nakładów ma być realizowane, było. Ale jeżeli tej pamięci zabrakło w tej chwili, to już spieszę, uzupełniam tę wiedzę. Mianowicie w sumie Aquanet w latach 2017-2021 wyda na realizację tej kanalizacji 57 milionów złotych. Około 40 milionów złotych są to w podziale na zadania własne i zadania rozwojowe. Początek ponoszenia tychże nakładów to jest rok 2017, pierwsze znaczące środki w 2018 roku. Drugie pytanie, ono się powielało i było powtarzane przez wielu z Państwa, mianowicie pływalnia, planowana pływalnia na osiedlu Zwycięstwa. I mowa o tym rozdźwięku między jakby dwoma wiceprezydentami. Otóż, Szanowni Państwo, no, rzeczywiście punktem wyjścia do zrealizowania tej inwestycji jest uregulowanie kwestii własnościowych. To, że pojawiła się szansa na takie uregulowanie, nie oznacza, że to uregulowanie już miało miejsce i że jesteśmy gotowi do realizacji inwestycji. Porozumienie między miastem Poznań a spółdzielnią mieszkaniową jeszcze nie zostało podpisane. Trzeba mieć na uwadze, że od podpisania tego porozumienia do przejęcia na własność nieruchomości w moim przekonaniu minie około roku. No, spółdzielnia musi podjąć wszystkie niezbędne uchwały u siebie. Miasto Poznań musi w pierwszej kolejności podzielić działki, które mają być przedmiotem zamiany, później dopiero przystąpić do ich wyceny i do zamiany. Więc z całą pewnością to nie jest tak, że dzisiaj jesteśmy gotowi już do zaprojektowania i do rozpoczęcia tej inwestycji. A tak zupełnie na marginesie, Szanowni Państwo, no ja pamiętam dyskusję, naprawdę pamiętam dyskusję na temat realizacji tej inwestycji. Pamiętam, że deklaracja spółdzielni jeszcze przed tym, gdy zapisy o planach budowy pływalni na osiedlu Zwycięstwa się pojawiły w budżecie, deklaracja była taka, że spółdzielnia jest w stanie dać grunt, na którym miasto wybuduje pływalnię i spółdzielnia tą pływalnię będzie prowadziła, jeżeli miasto boi się dodatkowych kosztów. Taka była deklaracja i w oparciu o tą wiedzę radni podejmowali decyzje. No, Szanowni Państwo, środki zostały zapisane w budżecie. Już nie będę wracał tutaj do tych różnych uwarunkowań politycznych, bo wszyscy jesteśmy ich świadomi. Ja również. Natomiast po tym, jak te środki zostały wpisane do budżetu i do wieloletniej prognozy finansowej, no, myślę, że wszyscy z nas zaobserwowali usztywnienie stanowiska spółdzielni, takie stanowisko bardzo roszczeniowe. Czasami warto pokusić się o pewną taką refleksję w dyskusji z podmiotami, z osobami trzecimi, z podmiotami innymi niż te, które reprezentują miasto i w dyskusjach zastanowić się, co jest interesem miasta. Tak? Spółdzielnia z uwagi na to, że nie chciała zapłacić podatku VAT, stwierdziła, że tej nieruchomości nie da, zaczęły się naciski dotyczące nie tyle darowania nieruchomości, co zamiany. No, Szanowni Państwo, no w istocie my tą nieruchomość kupujemy, tak? My kupujemy, no bo czym jest zamiana? Gdyby dajemy grunty, które mają odpowiednią wartość. Więc tutaj naprawdę jest wola pana prezydenta do zrealizowania tej inwestycji, ale naciski, pewne wymuszenie podejmowania tej decyzji i przyspieszenie naprawdę nie jest w interesie miasta i tutaj apelowałbym o i wyrozumiałość i taką ostrożność jakby w formułowaniu pewnych zdań. I trzecia sprawa, pani radna Dudziak mówiła tutaj o wydatkach na sport. Chciałbym się odnieść, bo oczywiście co do szczegółowych kwestii będzie miejsce do dyskusji na komisji. Natomiast do kampingu Malta. Szanowni Państwo, rzeczywiście kamping Malta wymaga remontu. Bez dwóch zdań. Na ten remont w pierwotnych planach w WPF-ie było 3,5 miliona złotych. Jednocześnie na inwestycje jakże potrzebne Poznaniowi i Poznaniakom, często przez Państwa podnoszone, takie inwestycje jak dokończenie Malty, budynków, remont tych budynków, jak zakończenie pływalni krytych i najważniejszych inwestycji na Chwiałce, jak inwestycje w Parku Kasprowicza, brakowało środków. Stąd zarekomendowałem panu prezydentowi i pan prezydent tą rekomendację przyjął, przesunięcie tych środków właśnie na te ważniejsze, w moim przekonaniu, dla poznaniaków inwestycje. A na temat kampingu Malta myślę, że powinniśmy porozmawiać, w jakiej formule w przyszłości powinien być prowadzone, czy naprawdę zadaniem miasta jest prowadzenie kampingu, hotelu, czy ten model, który dzisiaj funkcjonuje, jest optymalny, ale chciałbym tę dyskusję odbyć bez pręgierza argumentów takich, że wydaliśmy środki, no to teraz powinniśmy jakby konsekwentnie sami tym zarządzać. Także do tej dyskusji na pewno będziemy gotowi. Zapewniam Państwa, że o ten sport i o finansowanie tego sportu będziemy dbali.
Teraz pan przewodniczący Michał Grześ.
Ja muszę powiedzieć, że wystąpienie pana prezydenta mnie nie zaskoczyło, bo ono było identyczne jak rok, dwa lata temu. To mniej więcej przypomina dyskusję w przedszkolu, kiedy jeden przedszkolak do drugiego mówi, że nie umie rysować kotka, a drugi mówi, twoja mama jest gruba. I tak mniej więcej to wyglądało. Albo u was murzynów biją. Panie prezydencie, pan nie musi przychodzić na sesję, pan może tutaj postawić kukiełkę, nagrać tą swoją wypowiedź, którą pan dzisiaj powiedział i po każdym pytaniu, po każdym krytyce PiS-u po prostu któryś z wiceprezydentów będzie przycisk z tyłu włączał i pan będzie to samo mówił. Natomiast na koniec chciałem właśnie przeprosić prezydenta Grobelnego, bo ja kiedyś powiedziałem, że budżet pana prezydenta Grobelnego jest bez wyrazu, tak jak prezydent tego miasta. Myślę, że powiedziałem to wtedy tylko dlatego, że nie wiedziałem, że będzie pan prezydent Jaśkowiak. W związku z tym bardzo przepraszam pana prezydenta Grobelnego i myślę, że to bardziej pasuje jednak do pana prezydenta Jaśkowiaka. A jako członek PiS-u chciałbym jednak kiedyś z panem prezydentem porozmawiać merytorycznie o mieście, a nie na każde nasze pytanie, na każdą naszą krytykę pan, nie wiem, atakuje prezesa partii, nie wiem, Warszawę. Jak już pan tak tego PiS-u nie lubi, nie lubi pan też marketów, nie przyjął pan pieniędzy od marketu Poznania na święto miasta, to ja mam taką propozycję. Jak pan tego PiS-u nie lubi, to ja proponuję, że pan ogłosił, że nie przyjmie pan pieniędzy rządowych i tylko będziemy żyli z tego, co jest miejskie, a to, co przychodzi, subwencje, inne pieniądze od tego znienawidzonego rządu, pan powie, że nie przyjmuje, miasto Poznań jest wolne i nie chce tych pieniędzy rządowych i wtedy uznam, że jest pan konsekwentny. Dziękuję.
Pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska.
Pan prezydent Włodarski, odpowiadając na moją uwagę czy wątpliwości dotyczące 4 milionów na trasę rowerową na Grunwaldzie, zacytował 3 inwestycje w chodniki, bo zestawiałam to z potrzebami naprawiania. Bardziej myślałam o naprawianiu chodników niż o nowych inwestycjach. Czy remont, czy traktowane jako inwestycja, te chodniki są drogie, a są, wiemy przecież wszyscy, w jakim stanie. Na Łazarzu, na Grunwaldzie, na Jeżycach, na naszej Starówce. I powiedziałam i będę się przy tym upierać, że ludzie mając do wyboru mieć wyremontowany chodnik, a mieć zrobioną ścieżkę rowerową, wybiorą chodnik. I tylko cytowałam to jako przykład potrzeb i apelowałam o równoważenie tych potrzeb czy z możliwościami miasta. Wydaje mi się, że w tym budżecie te potrzeby ścieżek rowerowych są niewspółmierne do chociażby tych chodników i to powiedziałam. Jeden chodnik, przykład, nie wiem, ulica Jarochowskiego w tej chwili w budżecie obywatelskim próbuje się załatwić 500 tysięcy potrzebnych na remont chodnika przy ulicy Jarochowskiego. To jest tylko jedna ulica i to jest przykład na koszt. Tak? I pan prezydent Włodarski powiedział, że w budżetach Rady Osiedli te środki też są przeznaczane, bo są, ale nawet tak bogaty samorząd osiedlowy, jakim jest Rada Osiedla Świętego Łazarza, no ma maksimum 100 tysięcy w tym swoim budżecie, nie wiem, 700 czy 800 tysięcznym na to, żeby po prostu cały budżet musiał iść na jeden chodnik. Także rad osiedlowych nie stać na to. A w odniesieniu do całej tej dyskusji, nie tylko dzisiejszej, o ścieżkach rowerowych, panowie jesteście propagatorami jeżdżenia na rowerze, okej. Tylko obiecywaliście, że będziecie słuchać opinii mieszkańców, że będą konsultacje, które będą brane pod uwagę. Więc jeżeli mieszkańcy nie chcą zmian w swoim otoczeniu organizacji ruchu, czy nie chcą ścieżki rowerowej kosztem na przykład miejsc do parkowania, to proszę uwzględnijcie to, tak? Bo to obiecywaliście. Mamy Radę Osiedla Święty Łazarz, która 2 dni temu przyjęła uchwałę, opiniuje się negatywnie proponowane zmiany w organizacji ruchu na terenie rowerowy Łazarz, na terenie osiedla. Obiecywaliście w kampanii, że będziemy...
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Włodarski.
Już
myślę, że znaczy, z szacunkiem dla pani przewodniczącej Kwiatkowskiej ja nie będę odpowiadał, bo no, możemy, myślę, że jeszcze tutaj sobie dwie godziny i formalnie i po przyjacielsku na ten temat rozmawiać i może gdzieś dojdziemy do konsensusu, a może nie, ale myślę, że tutaj no, szkoda w tej chwili czasu. Mimo wszystko też odpowiem jednak na pytanie pana przewodniczącego Ganowicza, ponieważ to jest istotny temat poprawy układu komunikacyjnego w rejonie węzła Ogrody. Faktycznie patrząc na trudności związane z realizacją Bramy Zachodniej, czyli projektu planu miejscowego, który przez wiele lat się nie zrealizował, przede wszystkim głównie związane problemy wynikały z przewartościowania tych inwestycji, czyli no, próby nałożenia na inwestora obowiązku budowy tunelu podziemnego dla komunikacji tramwajowej, koszt szacowany na 100 milionów złotych, oraz drugi problem, który wynika z sytuacji własnościowej. Duża część nieruchomości to jest własność Skarbu Państwa, gdzie toczy się postępowanie w sprawie nieważności decyzji wywłaszczeniowej. Jest to dosyć duży problem. Natomiast proponując rozwiązania w ramach pętli ogrody, wsłuchiwaliśmy się też i konsultowaliśmy się z radnymi, co w tej sprawie chcieliśmy usłyszeć, co mają radni do powiedzenia. I wsłuchując się w ten głos także pana przewodniczącego, zintensyfikowaliśmy rozmowy z Anconą, to jest spółka, która jest właścicielem nieruchomości przy ulicy Polskiej. Mimo wszystko upatrując i widząc szansę na to, żeby jeszcze raz spróbować zrealizować przynajmniej główne założenia tego planu miejscowego, ja w tej chwili nie mogę powiedzieć, czy to będzie sukces, czy to nie będzie sukces. Jesteśmy na bardzo wstępnym okresie wzajemnych prac. Traktujemy ten projekt, czy jeden, czy drugi, czy pętla ogrody, czy też być może jednak układ Bramy Zachodniej, jako taki projekt awaryjny do ZIT-u w ramach, gdyby się okazało, że faktycznie środki w puli, jest większa ilość środków w puli. Ancona tutaj w tej chwili wspólnie z nami także będzie projektowała, czy wstępne koncepcje wykonywała, więc oczywiście będziemy Państwa radnych informować o dalszym toku prac tego projektu. Trudny, ambitny, ale niewykluczony. W związku z tym tyle. Chciałem przekazać taką informację. Dziękuję bardzo.
Pan radny Michał Boruczkowski.
Jeszcze raz tematyka kanalizacji w Kiekrzu. Proszę mi wybaczyć, to nie jest efekt jakiegoś uwzięcia się, ale naprawdę mieszkańcom Kiekrza od 20 lat obiecuje się kanalizację, obiecuje się określone terminy i to jest ciągle w czasie odkładane. Podejrzewam, że jest mało dzielnic w Poznaniu, w których mieszkańcy tak jednorodnie i priorytetowo wskazaliby określoną potrzebę do zrealizowania jak właśnie Kiekrz w kontekście kanalizacji. Także, a powtórzę, bo ciągle nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie. Teraz w takim razie do wiceprezydenta Lewandowskiego, skoro on tutaj uważa się za właściwego. Czy kiedy realnie rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej w Kiekrzu? Pan wiceprezydent powiedział, że pieniądze na tą inwestycję będą wydatkowane w latach 2017-2021, że będzie to 50 milionów złotych, ale moje pytanie brzmi po prostu, kiedy zostanie wbita łopata w ziemię celem rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Kiekrzu? Czy to będzie 17, czy 18, czy 19? No, to jest moje pytanie. Chciałbym już nie dopytywać się w tym względzie. Jeśli pan wiceprezydent na przykład nie zna odpowiedzi, to proszę powiedzieć, nie znam odpowiedzi, to ja też nie będę już tego tematu drążył, chociaż no, wolałbym, by ta odpowiedź była znana.
Pani radna Beata Urbańska.
Ja troszkę muszę się nie zgodzić z tym, o czym mówił przed chwilą radny Grześ, o tych rządowych pieniądzach i o tym, czy rząd da miastu pieniądze, czy ich nie ma, czy my ich weźmiemy, czy też nie. Nie ma czegoś takiego jak rządowe pieniądze, bo rząd nie ma pieniędzy. To są pieniądze z naszych podatków, z naszej kieszeni. Także nie mówmy o rządowych pieniędzach i o takiej łasce, że rząd albo je da, albo ich nie ma. Tylko powiedzmy uczciwie, to są nasze środki i te środki między innymi Poznaniowi się należą. I chciałabym, żebyśmy w ten sposób rozmawiali. Tak? To są pieniądze publiczne, pieniądze pochodzące z naszych podatków, a nie od rządu. Bo rząd swoich pieniędzy nie ma. On nie zarabia.
Ale jednym daje, a drugim zabiera. Pan radny Bartosz Zawieja.
Dziękuję panie przewodniczący. Równie dobrze możemy powiedzieć, że całe Janosikowie, które idzie w wysokości 80 milionów złotych jako substytut pewnej solidarnościowej tezy, powinno zostać w mieście, ale to jest moim zdaniem apel, który pozostanie bez echa. Ja niestety chciałbym tutaj jak gdyby powrócić do kwestii, można powiedzieć, takiego dysonansu, który mamy obecnie w tej chwili proceduralnego, jakby to powiedzieć, do czynienia. Mianowicie przeszły różne no, ciekawe tematy związane z budżetem obywatelskim, między innymi to zamieszanie, które trwa na Łazarzu, jest tego przykładem. I na etapie opiniowania, jakby to powiedzieć, synonimu takiego przedsięwzięcia, Rada Osiedla nie zna tego zadania w szczegółach. I potem taki projekt jest poddawany głosowaniu, wygrywa i potem okazuje się, że jakaś zmiana organizacji ruchu ma dotyczyć 30-40 ulic, tutaj akurat w przypadku 23, i podnosi się wielkie larum, że nikt o tym nic nie wiedział. W środę odbyły się rzeczywiście na Łazarzu te konsultacje i na tych konsultacjach nawet Rada Osiedla nie miała szczegółowych, rozrysowanych tematów, z czym się to je. To jest to, co pani przewodnicząca Kretkowska mówiła. Więc mi się wydaje, że to jest taki, bym powiedział, dysonans proceduralny. Nie chcę tutaj mówić, że wszystkie pomysły w budżecie obywatelskim mają, jakby to powiedzieć, mają wywoływać takie reakcje czy takie emocje. Być może tak. Niemniej jest tu jakiś taki problem takiego dysonansu, w jaki sposób te oceny na etapie, zanim zostaną poddane pod głosowaniami, zrobić. Ja przykładowo powiem inne. Był słynny projekt Bezpieczna droga do szkoły na Grunwaldzie, gdzie również chciano budować progi spowalniające na kilkunastu ulicach. Tylko należy pamiętać o jednej rzeczy. I taki projekt również częściowo miał przejść, czy nie przeszedł, tego nawet nie wiem. Żeby zrobić taki próg spowalniający, trzeba mieć zgodę właścicieli nieruchomości w pasie drogi. A tego już niestety wnioskodawca pominął. Więc ja bym tutaj zachęcał do tego, aby na etapie weryfikacji tych projektów, oczywiście możemy mówić o tych, co będą zgłoszone na przyszły rok, to głosowanie trwa, aby radni osiedlowi, ale nie tylko, byli jak gdyby władni, no tutaj na etapie tej procedury, czy szczegółowości tej procedury, mieć jakiś wgląd, czy może być może nawet prawo zablokowania pewnych zamiarów, bo moim zdaniem to, co się w tej chwili stało na Łazarzu, jest moim zdaniem, no może nie, ale wywołuje niepotrzebnie zupełnie kontrowersje. Część tych propozycji jest słuszna, trzeba to jasno powiedzieć. A co do, jeżeli chodzi o uwagi odnośnie ulicy Kolejowej, to ja bym powiedział, że to nie jest, że Rada Osiedla tam nie podołała pewnym mechanizmom.
Proszę włączyć jeszcze panu radnemu, ale proszę też trzymać się tematu tych punktów.
Tutaj temat dotyczył pewnej nieruchomości czy jego zwrotu w pasie drogowym. Następnie znowu wyskoczył temat w procesie inwestycyjnym konserwatora zabytków, więc mi się wydaje, że ta Kolejowa jest kolejnym tematem, że na tym Dolnym Łazarzu coś jest nie tak. Ja bym zachęcał do jednej rzeczy, zanim zaczniemy rozmawiać o programie rowerowym, który też jest ciekawym dokumentem, aby w pasie drogi ulicy Kolejowej, która jest dość szeroką ulicą jak na Łazarz, bo tam jest chyba ponad 7 metrów po pasie rozdziału, w tym momencie tam zaprojektować ścieżki rowerowe, a nie wywoływać kolejną burzliwą dyskusję w sprawie zwężenia ulicy Głogowskiej, która, mogę zapewniać, no, będzie, no, z tego co słyszę, no, może wywołać daleko idące nieporozumienia. Więc jeżeli jest możliwość, projektuje się nowe ulice z całokompleksową przebudową, to ja uważam, że tam można przelotowe na ulicach zbiorczych te ścieżki spróbować zmieścić, a co do ulicy Grunwaldzkiej, tej ścieżki rowerowej, zachęcam do jednej rzeczy. Żeby cały przebieg od Smoluchowskiego do ronda Nowaka Jeziorańskiego, bo zakładam, że to tylko o tym odcinku mówimy, naprawdę dokonać bardzo, bardzo szerokich konsultacji, ale z zarządami osiedli, a nie znowu z mieszkańcami, gdzie są mieszkańcy lokalni, a przyjeżdżają wszyscy wokół, ale nie ci, którzy tam w większości mieszkają. Więc mi się wydaje, że warto po raz kolejny przeprowadzić jakąś rundę mini negocjacji.
Bardzo przepraszam, ale to już jest półtorej minuty powyżej czasu.
Dziękuję panie przewodniczący. No dzisiaj jest pan w złej formie, no ale trudno, dziękuję.
Nie ja jestem. W złej formie są ci, którzy nie potrafią się zmieścić w czasie, a potem ja bym proponował, że jeśli mamy tą dyskusję ciągnąć dalej, to żebyśmy jednak trzymali się tematów związanych z WPF-em albo z projektem budżetu, bo kwestie zarządcze konkretnymi projektami, takimi jak budżet obywatelski, może warto rzeczywiście spotkać się osobno i o tym porozmawiać. One dotyczą trochę budżetu, bo jest to dotyczy sposobu wydawania pieniędzy, ale jednak dzisiejszej dyskusji chyba troszeczkę mniej dotykają, więcej jest ważnych, bardziej konkretnych zagadnień. Teraz jeszcze pan prezydent Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, odpowiadając radnemu Boruczkowskiemu, pozwoli pan radny, że prześlemy informacje mailem. Pocztą. Tak jak już powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że precyzyjnie. Pyta pan o sprawy, które były przedmiotem uchwały podjętej 6 września, wieloletni plan inwestycyjny spółki Aquanet, a nie budżet i WPF, ale te wszystkie informacje, o które pan pyta, wyciągniemy z tegoż dokumentu i tak, żeby były uporządkowane i przesłane panu radnemu, żeby mógł pan tą wiedzę posiąść i ewentualnie przekazać ją mieszkańcom. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Z listy zgłoszonych wynika, że w tym momencie dyskusję na temat budżetu i WPF-u możemy zamknąć. Na tym się kończy pierwsze czytanie, ale nie dyskusja o całości zagadnień.